Drodzy moi, wsłuchując się dzisiaj w słowa Ewangelii zaczerpnięte od świętego Łukasza, wysłuchajmy komentarza, który proponuje nam ksiądz Maciej Warowny, teolog, proboszcz i misjonarz. Pisze on tak. Po lekturze tej perykopy, samoczynnie narzucającym się tematem medytacji, jest problem dziękczynienia, wdzięczności. Bóg stworzył świat i powierzył go człowiekowi. Odpowiedzią człowieka winna być wdzięczność. Ten motyw dziękczynienia i wielbienia, obecny na kartach Biblii, jest natychmiast uzupełniony o wydarzenia związane z historią zbawienia. Praktycznym przykładem modlitwy wdzięczności i uwielbienia jest śpiewana przez Żydów w czasie wieczerzy paschalnej pieśń Dajenu, w której wymieniane są wszystkie dzieła Boga, które doprowadziły do wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej. Podobny charakter ma psalm 118, śpiewany w ramach tak zwanego Wielkiego Hallelu w czasie wieczerzy paschalnej. Widzimy, w jaki sposób praktyka modlitwy wyraża ważny teologicznie aspekt wiary. Dziękczynienie na kartach Starego Testamentu ma dwojaki charakter. Pierwszoplanowym jest dziękczynienie zbiorowe za dzieła Boga dokonane dla wszystkich ludzi. Równocześnie obecny jest drugi nurt, który wyraża osobistą wdzięczność człowieka za to, co Bóg dla niego uczynił, w jaki sposób przyszedł mu z pomocą w jego osobistej potrzebie. Przykłady szczególnej modlitwy dziękczynnej to kantyk Mojżesza lub modlitwa Debory i Baraka. W Nowym Testamencie przykładem modlitwy dziękczynienia i uwielbienia, która dodatkowo łączy wymiar ogólnoludzki z indywidualną wdzięcznością, są dwa kantyki z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Magnifikat, kantyk Maryi, oraz Benedictus, kantyk Zachariasza. Według Pawła jednym z podstawowych grzechów pogan był brak odpowiedzi z ich strony, brak wdzięczności wobec wielkich dzieł Boga. U Łukasza motyw dziękczynienia jest nierozdzielnie połączony z objawieniem dzieł Boga, uwielbieniem i błogosławieniem Go. Jednak najważniejszym słowem wyrażającym ideę dziękczynienia w Nowym Testamencie jest czasownik eucharisteo i rzeczownik eucharystia. Największym dziękczynieniem jest ofiara Jezusa złożona Ojcu. Jest to ofiara uwielbienia, która dopełnia to, co Jezus czynił podczas całego swego życia. Przedmiotem uwielbienia jest dzieło Boga, wypełnienie wszystkich obietnic złożonych swojemu ludowi. Dziękczynienie Chrystusa po Jego śmierci i zmartwychwstaniu stało się dziękczynieniem Kościoła. Listy Pawła nieustannie wskazują na dziękczynienie jako jeden z fundamentalnych wymiarów życia chrześcijańskiego. Przedmiot chrześcijańskiego dziękczynienia ukazuje Paweł we wstępie listu do Efezjan. Boże wybranie, powołanie do wspólnoty Kościoła, udział w głoszeniu Ewangelii, przedsmak życia wiecznego. Charakterystyczne dla Nowego Testamentu jest to, że mówiąc o dziękczynieniu, wskazuje zawsze na osobistą relację człowieka do Boga. Natomiast czytając tę perykopę w kluczu symboli, możemy dostrzec, że owych 10 reprezentuje prawo Boże, 10 przykazań. To prawo daje znajomość grzechu. Określa, kto czyni dobrze, a kto źle. Ma moc wykluczania ze społeczności tych, którzy je łamią i odwodzą od jego przestrzegania. Jednak prawdziwie zbawionymi są ci, którzy poprzez prawo dostrzegają jego autora. Bowiem nie prawo zbawia człowieka, ale Bóg, osoba. Do udziału w nowym stworzeniu nie wystarcza przestrzeganie Bożych przykazań, posłuszeństwo nakazom prawa czy też Jezusa. Aby już w tym życiu być zmartwychwstałym, żyć dla Boga, potrzeba osobistej relacji ze Zbawcą. Samarytanin doświadczył i uznał, że Bóg pochylił się nad jego nieszczęściem. Jest obecny w historii jego życia. Akt uzdrowienia ciała otwiera go na osobistą relację do Jezusa, poprzez którego Bóg dokonał swego dzieła w jego życiu. Dlatego poza uzdrowieniem z choroby powstaje on do nowego życia. Prawdziwie zmartwychwstaje ze śmierci grzechu, by być człowiekiem nowym. Przechodzi z ciemności do światła. 10 zostało uzdrowionych, ale tylko jeden usłyszał, że jest ocalony. Nie ten powstaje do nowego życia, kto doznał fizycznego uzdrowienia z jakiejś choroby, czy nawet wyjścia z jakichś nałogowych grzechów, lecz ten, kto w obliczu takich faktów oddaje chwałę Bogu, uznaje Jego władzę nad swoim życiem, zaczyna pełnić wolę Boga. W liście do Kolosan Paweł wyraża to następująco. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Trędowaci z naszej dzisiejszej Ewangelii zanoszą modlitwę pełną mocy, modlitwę wysłuchaną przez Boga. Ale tylko jeden z nich potrafił pozostać w stanie łaski, trwać w relacji z tym, który go prawdziwie zbawił. Zbawienie bowiem jest dziełem Boga, osoby, który spotyka się z człowiekiem, także osobą. Trwanie w tej relacji, podtrzymywanie jej, jest niewątpliwym zamiarem Boga. Ale to człowiek odpowiada za podtrzymanie tej więzi. Jezus wyzwolił także mnie z nieczystości grzechu. Ale wstań i idź nie jest zaproszeniem do powrotu do poprzedniego życia, lecz zaproszeniem do oddawania chwały Panu Bogu. Jak mam to czynić? Gdzie? Kiedy? Wobec kogo? Odpowiedzią bardzo niebezpieczną na tak postawione pytania jest zawsze, wszędzie, wobec wszystkich. Jest to odpowiedź prawdziwa, ale w naszej codzienności sprowadza się niestety do innej postawy. Nigdzie, nigdy, wobec nikogo. Dlatego odpowiedź z naszej strony winna być konkretna, uwzględniająca codzienne realia naszego życia, bo powołani jesteśmy, do oddawania chwały Bogu w naszej codzienności poprzez wierność także w tym, co wydaje się częstokroć małe i nic nieznaczące.